Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, cykl Nagraj Rozmowy o Biblii, www.srepta.pl/rozmowy o Biblii, nasz nowy serwer. Natomiast ja startuję w tym roku z bardzo intrygującym tematem pod tytułem Okrucieństwo Biblii, a sekrety okrucieństwa, które znajdziemy w Biblii, będzie próbował wyjaśnić pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Opolu Sławomir Wcisło, stały współpracownik cyklu.
Dzień dobry, witam.
Zacznę chyba od oskarżeń.
Słucham.
Bo takie oskarżenia słyszę często jako chrześcijanin i mówiąc szczerze, postanowiłem zmierzyć się z nimi, spróbować w jakiś sposób dotrzeć do genezy problemu, dlatego że wiele osób próbuje zrozumieć tę religię i zauważa sprzeczności, które pojawiają się na kartach Słowa Bożego. Są to osoby często myślące. Takie zarzuty kierują do nas, do wierzących. Spróbujmy podjąć się tematu. Dlaczego Bóg chrześcijan jest taki okrutny? Jezus jest miły, przynajmniej odbierany jest jako miły, ale nie zawsze tak było. Ja może dokładnie ci sprecyzuję, o co mi chodzi.
Bardzo proszę.
Starotestamentowy Bóg Jahwe jest tajemniczy i majestatyczny. Potrafi dawać wskazówki, jak rozprawić się z przeciwnikami w bardzo czytelny sposób. Spójrzmy do pierwszej księgi Samuelowej, do 15 rozdziału, i werset trzeci. Ja tutaj mam już przygotowane Pismo Święte. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się też nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła.
Tak.
No, zapadła cisza, ponieważ rozumiem jeszcze, że tak powiem,
jakie
mężczyznę.
Pytanie w związku z tym chciałbyś postawić?
Pytanie pojawia się, objawia się samo. Patrząc na ten tekst, są tu jasne wskazówki, w jaki sposób mordować nie tylko mężczyzn, jak to się dzieje na ucywilizowanych wojnach dwudziestowiecznych, choćby tych pokazanych w Przełęczy Ocalonej, gdzie było strasznie, ale jednak walczyli mężczyźni. Natomiast tutaj są jasne wskazówki dla króla Saula, co ma zrobić z wrogiem. On ma mordować niemowlęta, ma mordować kobiety. Tak czyniły wojska Adolfa Hitlera podczas rzezi wojennej.
Tak, no rzeczywiście takie porównanie, które może wywoływać szok. Ja powiem tak, bo ja spotykam się z tego typu określeniami odnośnie tego, że Biblia dzieli się oczywiście na Stary i Nowy Testament i Stary Testament jest pełen okrucieństw, natomiast Nowy Testament, gdzie właśnie jest osoba Jezusa Chrystusa, jakby zmienia tą perspektywę spojrzenia na Boga i Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem miłości. Ale ja, czytając uważnie także Nowy Testament, znajduję fragmenty podobne do tych, do które ty właśnie przeczytałeś przed chwilą ze Starego Testamentu, wspominając historię Amaleka. Mianowicie, że czytając Nowy Testament, czytelnik przeczyta też o rzeczach, które no, wyglądają groźnie i strasznie. Tak? Na przykład wiemy, że wszystkich niepobożnych czeka ogień zagłady, zwany przez ewangelistów ogniem wiecznym.
No właśnie,
na innym miejscu przeczytamy, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, tak? Czyli też ogromna tragedia będzie udziałem tych ludzi. Także jest mowa na przykład o gniewie baranka w Księdze Objawienia. Pan Jezus jest przedstawiony jako dowódca wojsk anielskich, który jako król królów i pan panów przybywa na ziemię, a wszystkie narody są pobite. A więc ogromna rzeź ma miejsce według tego sprawozdania. Możemy przeczytać w Księdze Objawienia o plagach ostatecznych, gdzie nie ma domieszki łaski, jest sam czysty gniew Boży. No i oczywiście list do Hebrajczyków mogę wspomnieć, gdzie jest mowa, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. A więc zauważam, że Stary i Nowy Testament w zasadzie przedstawia tego samego Boga, który ma jakby dwa oblicza. Jedno to oblicze właśnie, który mówimy, że jest Bogiem miłości, a drugie wydaje się troszkę tak jakby przeciwległe, prawda? Kiedy Bóg może być też zagniewany i wydawać takie polecenia jak to, które przeczytałeś odnośnie Amalekitów. Ale to przecież dla chrześcijanina nie jest jakaś zupełnie taka nowa postawa, bo znamy historię potopu, znamy historię Sodomy i Gomory. Także te rzeczy są w historiach biblijnych. To nas uczy, że przykazania Pana Boga należy brać poważnie i Jego naukę po prostu przyjąć do serca, gdyż jeśli odrzucamy naszego Boga i Stworzyciela, no to konsekwencje tego będą. I będą to konsekwencje, których ludzie nie będą chcieli, które będą powodowały no właśnie takie reakcje jak te płacz i zgrzytanie zębów, czy przerażenie wręcz, kiedy sąd nad ziemią będzie miał miejsce.
Wiek XXI, dużo się mówi o homofobii, dużo się mówi o prześladowaniu różnych nacji. Bóg morduje całe narody, nie tylko jednostki. Armia Faraona zalana wodą, no ale to bohaterowie negatywni. Amalekici, Filistyni, Moabici są eksterminowani w masowy sposób. Zresztą sam najazd na ziemię obiecaną pod wodzą Jozue to granda, tam żyli ludzie. Dzisiaj to byłoby ocenione bardzo negatywnie. Nie wiem, w jaki sposób spróbujesz bronić Boga, bo powie, że to były inne czasy, że On pewne przykazania dał, ale dał oczywiście swojemu narodowi wybranemu. Ja mówię o ogóle ludzkości, bo człowiek to dla mnie człowiek. Saul popełnia grzech, nie morduje dostatecznie mocno. No biedny Agak i jego dwór.
Więc po kolei, może przyjrzyjmy się tym historiom bardziej z bliska. Wspomniałeś tutaj o najeździe Izraelitów na Kanaan, no to rzeczywiście była inwazja ludu, który w tym momencie wyszedł z Egiptu i przeszedł przez pustynię. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej sprawozdaniu biblijnemu, to ten obraz z większej, z szerszej perspektywy zaczyna wyglądać inaczej. Oczywiście jako ludzie nie jesteśmy w stanie wszystko jeszcze z takiej perspektywy odległej ocenić szczegółowo, ale Biblia daje nam pewne wskazówki. Na przykład, kiedy do ziemi kananejskiej przybył Abraham, to do Abrahama Pan Bóg skierował między innymi takie słowa. Były to słowa, które w tamtym czasie były proroctwem sięgającym w przyszłość. My z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to proroctwo się dokładnie wypełniło na potomkach Abrahama. I w 15 rozdziale możemy przeczytać następującą wypowiedź. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. To słowa do Abrahama. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Czyli jest tutaj zapowiedziane, że potomkowie Abrahama wyemigrują do Egiptu i czwarte pokolenie powróci z powrotem do ziemi kananejskiej. I Pismo Święte mówi, że ten czas, kiedy Izraelici przebywali w Egipcie, był czasem takim łaski dla Amoryjczyków, którzy mieszkali w Kanaanie. I widocznie Amorejczycy i inne ludy, które tam przebywały, w sposób niewłaściwy wykorzystały ten czas, który miały. A wiemy, że Bóg dawał światło tym ludziom, światło o sobie. Wspomnijmy chociaż Abrahama. On przybył z Babilonii do Kanaanu i tam wędrował przez całe te terytoria kananejskie. Był człowiekiem znanym, w zasadzie możemy powiedzieć nawet ogólnie szanowanym. Z jego szacunek do niego wzrósł szczególnie wtedy, kiedy pobił najeźdźców, którzy zaatakowali m.in. Sodomę i kiedy Abraham z 400 wojownikami pobił wrogą armię i uwolnił mieszkańców, którzy zostali zabrani do niewoli. No to wtedy oczywiście był bohaterem, prawda? Ludzie mało tego zauważali błogosławieństwo Boże, które towarzyszyło Abrahamowi. Traktowali go wręcz jako księcia Bożego. A więc był takim, można powiedzieć, misjonarzem Abraham dla mieszkańców tej ziemi. Następnie jego potomkowie, Izaak, Jakub, także byli, można powiedzieć, takimi misjonarzami dla tej ziemi. Niemniej jednak nie zauważamy, żeby ludzie, którzy tam zamieszkali, w jakiś sposób przyjęli to światło, które Bóg im dawał. Nie znamy szczegółów, ale Pismo Święte mówi, że ta wina, ta Boża cierpliwość towarzyszyła jeszcze kilka pokoleń, zanim przyszedł sąd nad tymi ludami. Akurat ten sąd był w ten sposób przez Boga wykonany, że polecił Izraelitom, aby byli tym mieczem sądu Bożego, prawda? I oni w imieniu Bożym zajęli dla siebie tą ziemię, którą dzisiaj nazywamy Izraelem, czy ziemią obiecaną, czy świętą ziemią, ale tak to Pismo Święte przedstawia. Co do Amalekitów, przygotowałem kilka myśli, które właśnie pozwolą nam zrozumieć, dlaczego akurat taki los spotkał Amalekitów. Amalekici byli w zasadzie pierwszym ludem, który zaatakował Izraelitów, którzy wyszli z ziemi egipskiej. Oni jeszcze wtedy byli na pustyni, kiedy Amalekici ich zaatakowali. No i tutaj w piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 25, możemy się dowiedzieć, dlaczego taka kara miała spotkać właśnie Amalekitów. I to jeszcze zanim król Saul oczywiście wykonał to Boże polecenie do pewnego stopnia, to już sam Mojżesz z Bożego polecenia zapisał oto takie słowa. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci na drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg Twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój w dziedziczne posiadanie, to Ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Jakkolwiek może nam się wydawać dziwne to polecenie, to jednak to polecenie Boże ma tutaj pewne uzasadnienie, które zmienia nieco perspektywę tego sądu, który odbył się nad Amalekitami w czasach króla Saula.
Ja się tak zastanawiam, ponieważ te narody miały pecha, no akurat nie wierzyły w tego Boga, co trzeba, zostały zniszczone, natomiast sądzę, że jako bezbożni oni trafili dodatkowo do piekła, co jakby pieczętuje to okrucieństwo Boże, ponieważ w tym piekle teraz są. To nie byli chrześcijanie. Nie mieli tego szczęścia, żeby załapać się, w cudzysłowie, na czasy Jezusa, który był miły, jak to wszyscy stwierdziliśmy już. Nawet w rozmowach właśnie z tymi ludźmi, którzy te oskarżenia słusznie przedstawiają.
No więc chcę powiedzieć to, co już zresztą żeśmy przeczytali, że nauka o ogniu piekielnym czy ogniu gehennym to jest nauka nie tylko Starego Testamentu, ale też Jezusa Chrystusa, który mówi o tym ogniu, w którym nie tylko tamci ludzie, ale wszyscy ludzie bezbożni kiedyś się znajdą. I on wcale nie jest z kolei takim ogniem, który już teraz się gdzieś płonie. On dopiero zapali się, a będzie to związane z ostatecznym sądem Bożym, który zapadnie nad ziemię.
Tak czy siak nieprzyjemnie. Można byłoby ich jakoś oczyszczać w purgatorium lub restytuować.
Ale chcę powiedzieć
tak. Nie ma miejsca na miłosierdzie Boże. Nie ma miejsca na miłosierdzie Boże. Wolę być buddystą. Powiedział mój rozmówca.
Jest miłosierdzie, ale to miłosierdzie Boże nie jest rozciągnięte w czasie, w nieskończoność. Jest czas łaski. I Pismo Święte mówi, że teraz jest właśnie czas łaski, jest czas miłosierdzia dla wszystkich grzeszników. Teraz jest kierowane do ludzi poselstwo, aby się pojednali z Bogiem, aby się nawrócili. A jeśli tego oni nie uczynią, no to Stwórca zarezerwował to prawo do siebie i mówi, pomsta do mnie należy. Tak właśnie uczy nas Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków znajdziemy taką wypowiedź, gdzie wyraźnie Bóg uczy, że On jest jedynie tym, który może sprawiedliwie wymierzyć ostateczny wyrok wszystkim tym, którzy nie wybrali go jako swojego przewodnika przez życie.
Jeśli Jezus to ten sam Bóg Jahwe ze Starego Testamentu w Trójcy Jedyny, to jest on kapryśny niczym kobieta. Zobacz, czytamy Bóg ten sam przez wieki, a tymczasem okazuje się, że zmienia on swoje zachowanie co chwila, no. Jak chorągiewka na wietrze, jak kalejdoskopia.
Wiesz, cytując te wypowiedzi z Nowego Testamentu, właśnie sądzę, że wykazałem, że wręcz przeciwnie, Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu jest tym samym Bogiem. Groźby dotyczące wiecznej zagłady są i w Starym Testamencie, jak i Nowym. Ale oczywiście najpierw Bóg ma dobre poselstwo dla ludzi, prawda? Uwierz, a będziesz żył. I w tamtym czasie wiemy, że znajdowali się ludzie, mam na myśli czasy Starego Testamentu, którzy przyjmowali to Boże orędzie. Nawet w tych czasach, kiedy wydawało się, nie było miłosierdzia dla ludów Kanaanu, kiedy tam przybywał właśnie Jozue, wcześniej Mojżesz, a potem już pod wodzą Jozuego Izrael. I co możemy powiedzieć? Byli Gibeonici, którzy skorzystali z łaski Bożej. Była Rahab, mieszkanka Jerycha, która skorzystała z Bożego przebaczenia i dzięki swej wierze została ocalona. Także byli ludzie, którzy dostrzegali palec Boży w tych wydarzeniach i odpowiednio do tego reagowali.
No dobrze, ja ze względu na objętość tego nagrania odeślę wszystkich na serwer www.true-beauty.net łamane przez rozmowę o Biblii, gdzie temat piekła ognistego, kary wiecznej oraz temat czyśćca, temat okrucieństwa Biblii były poruszane również z innymi rozmówcami, z innych denominacji, między innymi z samym doktorem Markiem Kamińskim, który jest czołowym biskupem, biskupem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Ogień płonie. To nagranie, myślę, będzie bardzo dobre, dlatego że za oknem mróz, sążnisty mróz stycznia 2017 roku. Posłuchajcie, żeby się ogrzać przy tym płomieniu piekielnym.
Rozmowy o Biblii. Doszłam, gdzie się kończy szlak i wokół nie ma nic. Pytałam, gdzie jest sens, czy tego chciałeś, Boże? Lecz teraz, kiedy patrzę wstecz, znów odkrywam, że